Serdecznie witam was, moi drodzy. To wielka moja przyjemność, że jestem znowu przed wami. Chociaż ostatnio to już nasłuchaliście się mnie bardzo wiele razy, dość często, ale cieszę się, że znowu jestem. Zastanawiałem się, o czym dzisiaj chciałbym z wami rozmawiać, z czym, co powinniśmy przestudiować. I jak zauważycie za moment na ekranie, tytuł dzisiejszego naszego rozważania brzmi: aby zrozumieć wolę Bożą. Powiem wam, dlaczego zastanawiałem się nad tym. Dlatego, że żyjemy w świecie, w którym coraz więcej osób przychodzi i pytają mnie często, gdy przychodzą do mnie: pastorze, mogę być pewien, że to jest wola Boża? Jak rozpoznać wolę Bożą? Jak zrozumieć wolę Bożą? Na czym ona polega? Czego Pan Bóg ode mnie chce? Przed chwilą słyszeliśmy już tekst, który bardzo wyraźnie mówił, jak bracia czytali, z pierwszego listu Jana, z rozdziału drugiego, a szczególnie chciałem zwrócić uwagę na 17 werset. Świat zaś przemija, z nim jego porządliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Zwróćcie uwagę, kto wypełnia wolę Bożą, ten może trwać na wieki. Ten może być pewien tego, co Pan Bóg nam mówi. No ale dobrze, ale to się dobrze mówi. Jak tą wolę rozpoznać? Skąd? Chciałbym dzisiaj zaproponować wam taką pewną analizę, której odpowiemy sobie na kilka pytań dotyczącej, kto jest przedmiotem woli Bożej, co jest przedmiotem woli Bożej. To znaczy pierwsze kto to raczej podmiotem, a nie przedmiotem. Kto jest, co jest przedmiotem woli Bożej, gdzie szukać tej woli Bożej, kiedy należy jej szukać i w końcu dlaczego. Jeśli odpowiemy sobie na te pytania, będzie nam znacznie łatwiej doszukać się w naszym osobistym życiu, czy jest to wolą Bożą, czy nie. W jaki sposób? Ja wiem, że my wszyscy jesteśmy ustawieni w taki sposób, że zawsze szukamy, a może zapytam pastora, to on mi powie. Nie pytajcie mnie, ja wam nie powiem. To my musimy sami zdecydować, to my musimy sami znaleźć odpowiedź. To my musimy sami zrozumieć to wszystko. Zatem pierwszy element, który chcę wam zaproponować: kto w woli Bożej? Kto jest podmiotem woli Bożej? Zanim cokolwiek odpowiemy na ten temat, musimy znaleźć tekst biblijny, który nam na ten temat coś mówi. I tym razem chciałbym wam zaproponować, abyśmy sięgnęli do drugiego listu Piotra, gdzie w trzecim rozdziale i tam w 9 wersecie napisane jest: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. W wersji angielskiej mamy w tej chwili ten cały tekst, który anglojęzyczne osoby mogą sobie przeczytać. Zauważyliście, że jeśli mam odpowiedzieć na pytanie, kto jest podmiotem woli Bożej, to odpowiedź jest bardzo prosta. My wszyscy, absolutnie wszyscy. Dlatego, że Bóg kieruje swoją wolę do każdego człowieka, który pojawia się na tej ziemi. Bóg każdego człowieka bierze pod uwagę bez względu na to, czy człowiek ten wie o nim wiele, czy nie. Bóg chce go ratować, Bóg chce dostarczyć mu poselstwo. I pierwsza rzecz, którą powinniśmy stale pamiętać, jest właśnie ta ważna, że my wszyscy jesteśmy podmiotem woli Bożej. To jest fantastyczne. W szkole sobotniej ostatnio uczyliśmy się w ubiegłym tygodniu i w tym tygodniu o jednej ważnej sprawie, że król Achaz w Judei, który odszedł od Pana Boga bardzo daleko, jest przedmiotem Bożej troski, gdzie Bóg przychodzi naprzeciw niego i mówi: słuchaj, ja mam dla ciebie propozycję, nawet jak chcesz znaku, to ja ci dam znak, wymyśl coś, zrób, ale wróć. Nie pomogło. Jak jest z nami? W jakim stopniu jesteśmy gotowi, aby otworzyć się i wsłuchać w to, co Bóg ma nam do powiedzenia? W tej chwili przychodzi mi oczywiście na pamięć tekst, który wszyscy doskonale znamy. Ale muszę wam go zacytować, bo to jest jeden z najpiękniejszych biblijnych tekstów. Ewangelia Jana 3,16, prawda? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zwróćcie uwagę, każdy człowiek. Faktycznie to powinno już spowodować nasze zadowolenie i radość. Jeżeli Bóg ma także coś, co jest Jego wolą względem mnie, to ja się wyprostuję i tylko patrzę ku górze. Jaka jest to wola? Co musimy w tym kierunku zrobić? W jaki sposób? Na pewno musimy wyznać nasz grzech. No bo Bóg chce nam wybaczyć, ale nie może wybaczyć, jak my nie wyznajemy grzechu i nie nazywamy czegoś grzechem po imieniu. Zatem to jest pierwsza rzecz. Musimy z powrotem do Niego się odwrócić. Bośmy się odwrócili od Niego, to teraz musimy z powrotem do Niego przyjść. Musimy pokutować, ale wiecie, czym jest pokuta? To wszystko, o czym mówię, to są dary Boże. To jest wszystko w każdym elemencie. I musimy wierzyć w to przebaczenie, z którym, po które przychodzimy do Niego. A wtedy Pan Bóg nam daje to wszystko i wtedy przyjmujemy Jezusa jako naszego Zbawcę i Pana. O, chyba się rozpędziłem. Wiecie, przyjmujemy Jezusa jako Zbawcę bardzo chętnie. Prawda, że tak jest? Z tym nie mamy problemu, żeby przyjąć Jezusa za osobistego Zbawiciela. Ale wiecie, kiedy się problem zaczyna? Kiedy go trzeba przyjąć jeszcze za Pana. Bo to obejmuje coś więcej. Bo Zbawca to jest coś, czego dokonał, ja to otrzymałem, jestem zadowolony i mówię, halleluja, chwała Panu. Ale w momencie, kiedy Pan mówi, ale ja teraz czegoś od Ciebie oczekuję. Ja chcę, żebyś szedł za mną, żebyś mnie naśladował, żebyś się zakochał we mnie, żebyś zrozumiał i doświadczył mojej miłości w Twoim życiu. A to już jest trudniejsze. Z tym często już mamy problem. Dlatego to jest kolejny element, który wydaje mi się jest bardzo ważny. Bóg mówi, moja wola dotyczy absolutnie każdego człowieka pod jednym warunkiem, że zrobisz to, czego oczekuję od ciebie. Ja ci we wszystkim pomogę, do ciebie należy tylko decyzja, ale zrób to. Jak to zrobisz, to wtedy będę twoim panem. A propos, lubicie mieć Pana w życiu? Kogoś, kto nad wami panuje? Aha, rozumiem. Rozumiem wasze milczenie, rozumiem w tej chwili w pełni. Normalnie to byśmy krzyknęli, oczywiście, bo jakbym was zapytał, czy lubicie mieć Zbawiciela, to nie mam wątpliwości, byłoby od razu amen. Ale pytam was, czy lubicie mieć Pana i jesteście milczący. Nie lubimy tego z natury rzeczy. Tak to z nami jest. I Pan Bóg nam mówi, ale ja chcę być twoim Panem. I to nie polega na tym, że ja będę tobą teraz rządził laską żelazną, bo tak możemy zacytować z Księgi Apokalipsy i z Psalmów takie teksty, które mówią o tej lasce żelaznej. To wszystko zależy. Być może to będzie polegało tylko na głaskaniu nas Jego miłosierną ręką. To od nas zależy, jak my zareagujemy. No dobrze, zostawmy już jedno pytanie. Kto woli Bożej, to już wiemy. W takim razie przechodzimy do kolejnego elementu. Co woli Bożej? Czyli co jest przedmiotem? To czego ten Pan Bóg ode mnie chce w takim razie? Czego ode mnie oczekuje? Na czym polega to ten przedmiot Jego woli? Tutaj oczywiście znowu sięgniemy do tekstu biblijnego. I chciałbym was zachęcić, abyście zwrócili uwagę na list do Efezjan, rozdział 5 i wers 17. Nie bądźcie więc nierozsądni, lecz starajcie się zrozumieć, jaka jest względem was wola Pana. Zauważyliście? Tak bardzo wyraźnie to jest powiedziane tutaj. Czyli jak nie zauważymy, to jesteśmy nierozsądni. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, nie bądźcie nierozsądni, lecz starajcie się zrozumieć, jaka jest względem was wola Pana. Jest to bardzo częste pytanie, jak wam powiedziałem na samym początku już, z którym się spotykam. Pastorze, ale jest to wolą Bożą? Naprawdę? Czy Pan naprawdę tego ode mnie oczekuje? Czego naprawdę Pan Bóg od nas oczekuje? Nie z lekceważenia tego, z czym do nas przychodzi. A Pan Bóg nie przychodzi do nas z rozkazami, tylko przychodzi z ofertą. I nie przychodzi z ofertą tak, a tak masz postępować, tylko przychodzi z ofertą, ja cię tak bardzo kocham, to co z tym zrobisz? Będziesz szedł po tą miłość i za tą miłością i to jest zasadnicza różnica. Zwróćmy uwagę, że to oznacza czasami rezygnację z wielu naszych osobistych planów. To oznacza bardzo często rezygnację z czegoś, co myśmy sobie już w życiu poukładali dokładnie i wiemy, czego chcemy. I trzeba z tego rezygnować? Nie lubimy tego. Już was na wszelki wypadek nie będę pytał, kto lubi rezygnować z własnych planów, bo by znowu było milczenie. W związku z tym już milczycie, więc już wiem. Tak, moi drodzy, nie lubimy rezygnować. Po to układałem te plany, że tak ma być. Pamiętacie, dzieliłem się chyba z wami już kiedyś, że Kocham mojego Pana Boga za to także, że skomplikował moje życie tak bardzo, jak tylko mógł, bo wszystkie moje plany runęły zupełnie w gruzach i stały się zupełnie inne. Nie stałbym dzisiaj przed wami jako pastor, gdyby nie interwencja Boża i takie skomplikowanie pewnych rzeczy. Moje ambicje prowadziły mnie zupełnie w innym kierunku. Zupełnie co innego chciałem. Ale Pan Bóg zmienił i jestem Mu za to wdzięczny. Jestem Mu za to wdzięczny, że mogę służyć jako pastor. Jestem wdzięczny za to, że mogę służyć ludziom, pomagać ludziom. To jest właśnie to. Ale nie lubimy za bardzo zmian. I bardzo się gniewałem na Pana Boga, kiedy zmieniał moje plany. Jako poświęceni, jako prawdziwi chrześcijanie, my musimy zdać sobie sprawę, moi drodzy, że naszym zadaniem jest poznanie Jego woli. A Jego wola sprowadza się do jednego. Ja chcę Cię zbawić. Straszne, prawda? Bóg mówi, ja Cię chcę ratować. Ja chcę Ci pomóc. To aż nielogiczne się wydaje, żebyśmy mogli się przed czymś takim wstrzymywać, a jednak. Bo wtedy pytamy, a ile nas to będzie kosztowało? A Pan Bóg mówi niewiele, tylko całe serce. Mówi niewiele, tylko cały Twój czas. Mówi wcale niewiele, cała Twoja uwaga. Ale to nie jest wymóg, to samo przyjdzie. Zobaczysz. Tak Pan Bóg do nas mówi i to jest właśnie tak piękne, że w taki sposób. Musimy się modlić, musimy wierzyć i musimy powoływać się na Jego obietnice. O tym mówiłem wielokrotnie. Żeby powoływać się na obietnice, musimy je znać, a zatem to jest nasze zadanie. Popatrzcie zresztą na inny tekst, też z pierwszego listu Jana, 5:14. Ufność zaś, jaką w Nim pokładamy, rodzi się z przekonania, że wysłuchuje On wszystkie nasze prośby, jeśli tylko zgodne są z Jego wolą. No i tu znowu mamy problem. A skąd ja wiem, czy moja prośba jest zgodna z Jego wolą, czy nie? No wiem tylko jedno. Jeżeli proszę o coś i mówię, Panie, ale chcę, aby było to tak, jak Ty chcesz, to wtedy jest zgodne z Jego wolą. Bo Pan Bóg zrobi czasami zupełnie coś inaczej. Jesteśmy zdziwieni, czasami niezadowoleni, a na końcu mówimy, to było mądre. To było chyba jednak to, co miało być. Tak to działa w naszym życiu. I Pan Bóg mówi, ja chcę w taki sposób. Zresztą popatrzcie jeszcze na jeden werset. List do Hebrajczyków, 13:21. A Bóg pokoju, to jest z wcześniejszego wersetu, niech was umocni we wszystkim, co dobre, byście mogli wypełniać Jego wolę. Niech dokonuje w was tego, co miłe w Jego oczach przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Tak, moi drodzy, to jest to, co Pan Bóg stara się z nami zrobić. On mówi, słuchaj, ja chcę Cię ratować, ja chcę Cię zbawić, ja chcę wyjść naprzeciw Tobie we wszystkim. Przyjmij mnie za Pana, to wtedy będę mógł działać. Jeżeli przyjmiesz mnie za Pana, to zobaczysz, że wszystkie inne rzeczy staną się wypadkową tylko tego faktu, że mnie przyjąłeś. No dobrze. No to powstaje proste kolejne pytanie. No to gdzie ta wola Boża funkcjonuje? Jak ona działa? Którędy? W jaki sposób? W pierwszym liście apostoła Pawła do Tymoteusza znalazłem tekst, który też nam znany, który mówi, chcę tedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez względu i gniewu i bez swarów. Jeszcze raz przeczytajmy, przepraszam was, jak patrzę na tekst, to czasami coś nie dostrzegnę. Chcę tedy, mówi apostoł Paweł, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. To jest za przykładem Biblii Warszawsko-Praskiej. Gdzie możemy dostrzec tę wolę Bożą? W którym momencie możemy ją zauważyć i poznawać? W czasie modlitwy, na kolanach. Jeśli myślicie gdzie, to właśnie tam. Nigdy jej nie znajdziemy, jeśli idziemy do sąsiadów, żeby się dowiedzieć o woli Bożej. Chyba, że oni z nami uklękną. Nigdy jej nie znajdziemy, jeśli będziemy szukać w filozoficznych książkach czy gdzie, czymkolwiek. Znajdziemy ją tylko na kolanach w rozmowie z naszym Panem. Bo Pan, kiedy ma względem nas jakąś swoją wolę, ma względem nas swoje plany, to Pan Bóg robi wszystko, żebyśmy to zrozumieli. I to mi się podoba u Pana Boga. Powiem wam, że chociaż trudne są te lekcje z Izajasza ostatnio, zachwycają mnie i to bardzo. I wiecie, dlaczego mnie tak bardzo zachwycają? Dlatego, że zauważyłem, że w tych lekcjach wciąż zauważam, jak Pan Bóg działa, wychodząc naprzeciw. W jaki sposób? Pan Bóg rezygnuje z wielu rzeczy, których mógłby powiedzieć, tak ma być i koniec i nie dyskutujemy więcej. Pan Bóg mówi, słuchaj, no bo jeżeli nie wybierzesz tak, to popatrz, co się stanie, jakie będą skutki. Co nie rozumiesz, to ja ci jeszcze dam jeden przykład i jeszcze wyjdę naprzeciw. Całe proroctwo Izajasza, które jak nazywamy, i ja tak lubię powtarzać tę nazwę, to jest Ewangelia Starego Testamentu, kieruje naszą uwagę nieustannie na Jezusa Chrystusa i to, czego Bóg, czego On dokonuje dla nas wszystkich. I to jest takie piękne. Chcę, abyśmy stale z Nim utrzymywali łączność. To jest Jego marzenie. On pragnie, abyśmy się nieustannie modlili. I tutaj musimy na chwileczkę przystanąć, bo muszę wam powiedzieć, przypomnieć o tym, że to nie chodzi o decyzję górnych władz Kościoła. To nie o to chodzi. Ale ktoś tam wpadł na pomysł, że jeśli mamy w Australii ruszyć do przodu, póki jeszcze jest możliwość, póki jeszcze jest czas, jeśli mamy docierać do ludzi, to ogłośmy, że styczeń jest miesiącem modlitwy. Ilu z was pamięta o tym na co dzień w modlitwach? Ilu z was łączy się choćby telefonicznie z kimś, bo nie możecie przez Zoom czy w jakiś inny sposób, w związku z tym będziemy się modlić razem, bo to takie ważne. Moi kochani, chcę wam powiedzieć jeszcze raz, jeśli nie będziemy kościołem rozmodlonym, to jesteśmy kościołem przegranym. Bo to znaczy, że nie chcemy rozmawiać z tym, który tak nas kocha i tyle dla nas robi. Wcale nie będę udawał, powiem wam, że jest mi smutno i to naprawdę bardzo smutno, że na nasze zebrania modlitewne nie przychodzą tłumy. Ba, ani pół tłumu, ani ćwierć tłumu. To są tylko niektóre wybrane osoby. Ja rozumiem, że starsze osoby nie dadzą rady. Ja to w pełni rozumiem. Ale gdzie my pozostali jesteśmy? Spotykamy się codziennie na Zoomie wieczorem o godzinie 7. Jeżeli zdarzyły się takie przypadki, że mieliśmy jakieś posiedzenie czy coś, że nie mogliśmy uczestniczyć, to mnie tego brakowało od razu. Ja sądzę, że wielu z was także odczuło to samo. Mnie ucieszył telefon, który pewnego razu otrzymałem, jak miało być zebranie modlitewne. Co jest, bo nie ma. Takich telefonów chciałbym więcej i więcej i więcej. My mamy nieustannie wołać do Pana. Dzisiaj zresztą to zrobimy, prawda? Jest taka jedna książka, stoi u mnie na półce. Autorem jest pastor Bill Hybels. Bill Hybels jest założycielem kościoła Willow Creek w Stanach Zjednoczonych. To nie jest kościół adwentystyczny, ale jest to niesamowity człowiek, który zgromadził tysiące ludzi, które przyjeżdżają tam po to, aby się modlić i studiować. I napisał książkę. Ta książka ma tytuł Zbyt zajęci, aby się nie modlić. To mi się tak spodobało, bo jest to taka przekora w tym tytule. Bo my mówimy, zbyt zajęty, aby się modlić, nie ma czasu na to. A on pisze, że jesteśmy zbyt zajęci, aby sobie pozwolić na to, by się nie modlić. Musimy się modlić, potrzebujemy modlitwy. Jeśli ktoś z was chce przeczytać tę książkę, to chętnie będę służył. Naprawdę warto. Fantastyczna książka, głęboko poruszająca nas wszystkich. Tak więc, gdzie możemy poznać wolę Bożą? W modlitwie nieustannej, stałej, którą nieustannie zanosimy do naszego Boga i z Nim rozmawiamy. Powstaje nasze kolejne pytanie. Kiedy? Jak to się ma do woli Bożej? Tutaj mam troszeczkę trudniejszy tekst. W związku z tym chciałbym, abyśmy z wielką uwagą przyjrzeli się temu. Dlatego, że ten tekst, moi drodzy, chciałbym zacytować wam od 7 po 10 wiersz z pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Apostoł Paweł pisze tak. W nim, chodzi o Boga, mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wielkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył, tajemnicę swojej woli, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją. Nie czytam już dalej tego fragmentu. Wiecie, to jest bardzo ciekawy fragment. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na te słowa, które ja podkreśliłem tutaj. Mamy teraz po angielsku ten tekst także na ekranie. Zwróćcie uwagę, moi drodzy. Bóg wcześniej, jeszcze zanim my powstaliśmy, już przewidział wszystko. Miał plany tak dawno dla nas. Od dawien dawna postanowił, co chce zrobić względem nas. Jego ofiara na krzyżu Golgoty była postanowiona bardzo dawno. Jego misja na ziemi, dla której przyszedł, była postanowiona bardzo dawno. I to było to. To są jego plany. Wiele osób uważa, że sprawy Boże są istotne, ale o czasie to oni zdecydują sami w swoim życiu, kiedy one będą istotne. No najlepszy czas to jest emerytura. Wtedy już nie będę miał co robić, to wtedy mogę się Panem Bogiem zająć. Jeśli czas pozwala na to, że ludzie doczekają tego i jeszcze żyją i decydują, chwała Bogu za to. A jeśli się nie uda, to w jaki sposób? To co zrobimy? Chciałbym powiedzieć wam, że ten fragment, który cytowałem z listu do Efezjan, zerknąłem sobie jeszcze wczoraj, szukając, co faktycznie, jak to czują inni i co między innymi pan Peterson, który napisał słynny message, czyli jego parafraza Słowa Bożego i napisał ten fragment 9 wiersza w taki sposób. Pomyślał Bóg o wszystkim, zapewnił wszystko, co możemy potrzebować, umieszczając nas w swoich planach, jakie przygotował z taką przyjemnością. Tak mi się to spodobało, to zdanie, bo ono jest śliczne. Bóg wszystko przewidział, wszystko przemyślał, wszystko zaplanował i to już, kiedy nas jeszcze nie było na ziemi. Czy to nie jest piękne? Z taką przyjemnością. I to jest właśnie to, o czym powinniśmy pamiętać. My musimy działać według przez Niego ustalonego czasu. My musimy działać według Jego planów, ale jeśli spędzamy czas na modlitwie i jeśli mamy odpowiedź, że Jego wola wyraża się względem nas, jeśli wiemy, że Jego wolą jest zbawienie nas wszystkich, jeśli wiemy, że możemy tego dokonać przede wszystkim na kolanach i poznać to lepiej, i jeśli wiemy, kiedy to jest najlepiej, od razu, kiedy poznajemy, wtedy działamy. Wiecie, że to tak działa? Ludzie często pytają mnie, kiedy studiujemy Słowo Boże, pastorze, a to od kiedy należy robić? Ja mówię, czy już państwo wiedzą o tym? No tak. No to na co pytacie, od kiedy? Już, od razu. U Boga wszystko nazywa się teraz. U Pana Boga wszystko nazywa się już. Jeśli dzisiaj usłyszeliśmy głos Jego, nie zatwardzajmy serc naszych. Bardzo wyraźnie to powiedziane, prawda? I to prowadzi mnie do ostatniego pytania. Dlaczego? Wiecie, znalezienie odpowiedzi na pytanie dlaczego w kwestiach bożych, w kwestiach religii jest zawsze najtrudniejszą rzeczą. Bo wiedzieć dlaczego to trzeba być naprawdę bardzo blisko Boga, żeby rozumieć Jego sposób myślenia, Jego sposób działania. Dlaczego Pan Bóg tak to wszystko zaplanował? To jest naprawdę trudne. Wszystko jednak zależy tylko od tego, na ile znamy naszego Boga. Wiecie dobrze, jak to jest, prawda, w życiu naszym. Szczególnie ci, którzy już są przez długi okres czasu małżonkami. To wiecie, jak to jest w małżeństwie. Już go na tyle poznałam, nie jedna żona mówi, że już wiem, co on zrobi. My to samo mówimy też jako mężowie o swoich żonach. Już dobrze wiemy, jak one zareagują. Doskonale wiemy. A ponieważ się kochamy, to robimy wszystko, żeby się nie zranić. To robimy wszystko, żeby wyjść sobie naprzeciw. I to jest właśnie to. Tak więc pamiętajmy, że aby znaleźć odpowiedź dlaczego, to musimy mieć czas dla Niego i czas z Nim. Aby znaleźć odpowiedź dlaczego, musimy więcej czasu razem poświęcać. Apostoł Piotr w pierwszym liście i trzecim rozdziale i tam w wierszu 17 napisał: lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boża, cierpieć z powodu dobrych niż z powodu złych uczynków. Oczywiście to wcale nie znaczy, że obowiązkowo musimy cierpieć, ależ nie. Musimy zdobyć przekonanie, że On zainteresowany jest nie naszym cierpieniem, tylko naszym powodzeniem, naszym szczęściem, naszym działaniem. Ale jak Go dobrze znamy, jeśli wiemy, czego od nas chce, jeśli doświadczyliśmy tego w życiu już wielokrotnie, to nie ma problemu. Wtedy Piotr mógł napisać, bo któż to pisze? Piotr. A my doskonale wiemy, jakie Piotr miał problemy kiedyś. Wiecie, Piotr należał do tych apostołów wszystko wiedzących. On szybko wiedział od razu i szybko wiedział, co powiedzieć i jak powiedzieć. I wydawało mu się, że to jest dokładnie to, czego Pan Bóg oczekuje. To musiało być szokiem, kiedy Pan Jezus raz do niego powiedział: odejdź ode mnie, szatanie. To musiało być szokiem, kiedy powiedział: a gdy się nawrócisz, to. To musiało być szokiem. Ale Piotr był szczery i Pan Jezus znał jego serce doskonale. Nie problem w tym, coś nam nie wyjdzie w życiu. Problem w tym, jeśli nic z tym nie zrobimy. Problem w tym, jeśli nie pójdziemy z tym do Jezusa. Problem w tym, jeśli nie potrafimy z Nim rozmawiać w modlitwie. Problem w tym, jeśli nie potrafimy się otworzyć przed Bogiem na tyle, aby z Nim szczerze rozmawiać o wszystkim. Musimy zdobyć przekonanie, a może inaczej, musimy zdobyć pewność, że Bóg wie najlepiej, co dla nas dobre, co dla nas właściwe. I to jest Jego wolą. No tak, moi drodzy, mamy dzisiaj kolejny sabat i kolejny czas modlitwy. Nie potrafiłem sobie wyobrazić, żebyśmy mieli dzisiaj opuścić to miejsce i abyśmy mieli zapomnieć o modlitwie. Dzisiejsza intencja modlitewna, którą mamy tam zapisaną w naszych biuletynach: proś Boga o mądrość potrzebną w obliczu obecnych wyzwań i podejmowanych decyzji. Ale mamy także piękny tekst dzisiaj przewidziany. Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą, nie zawiedzie i nie opuści cię, nie bój się więc i nie trwóż się. To jest 5 Mojżeszowa, 31 rozdział, werset 8. Jakie to piękne. Pan pójdzie za nami, przed nami, nigdy nas nie zostawi. Z taką myślą łatwiej się modlić, prawda? Mamy gwarancję, mamy zapewnienie. Moi drodzy, dzisiaj rozmawiałem już z wieloma z was i faktycznie nawet zastanawiałem się wcześniej w domu, ale pomyślałem sobie, może nie będę o tym mówił, ale jednak powiem wam o tym. Ponieważ i tak wielu z was już o tym wie. Jeden z moich bardzo serdecznych przyjaciół, z którym przez wiele lat pracowaliśmy razem, prowadząc zespół Dźwięk Adwentu, Bogdan Olma, syn nieżyjącego już pastora Olmy, został 2 dni temu zaatakowany przez niezrównoważonego człowieka na miejscu swojej pracy nożem. Dostał 3 ciosy z boku i 1 cios prawie że w szyję. Znalazł się w szpitalu w bardzo ciężkim stanie. Przeszedł bardzo poważną operację, ale mamy dzisiaj już dobrą wiadomość, że już został wybudzony z komy, w którą go wprowadzono, i już krwotoki ustały, ale wciąż jest jeszcze bardzo poważny stan. To nie tylko on został zaatakowany. Zostały zaatakowane jeszcze 2 osoby. 3 osoby znalazły się nagle w szpitalu. I to bardzo ciężko ranne. Jedna prawdopodobnie już nigdy nie będzie chodziła, tylko będzie na wózku inwalidzkim. Człowiek, który psychicznie chory, zaatakował ich. Dlaczego o tym mówię? Wiecie, żyjemy w świecie, w którym naprawdę nie wiadomo, co się kiedy może stać. Ale niektórzy z was znają dobrze brata Bogdana. I faktycznie trudno mi było spać tej nocy, nawet myśląc nieustannie o tym, co się z nim dzieje. Kompozytor, autor wielu pięknych pieśni, jeden z redaktorów muzycznych naszego kościelnego śpiewnika. Bardzo poświęcony, bardzo oddany człowiek. Chciałbym, abyśmy, moi drodzy, kiedy teraz chcę poprosić was, jak zawsze w soboty, teraz ostatnio o modlitwy. Chciałbym, abyśmy pamiętali o tych trzech osobach, które zostały ranne. No i tej jednej, którą znamy z imienia, brat Bogdan. Abyśmy pamiętali w modlitwie, by mógł wrócić, jeśli jest to wolą Bożą, do sił. Pan Bóg obiecuje, że dokona wszelkich wspaniałych rzeczy. Wierzę, że i to jest możliwe. Dlatego chciałbym teraz prosić was, abyśmy, tak jak siedzimy w dwie osoby, maksymalnie trzy, modlili się, prosząc o wiele spraw. Ale wrócę do tekstu, który czytałem wam przed chwilą. Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię. Nie bój się więc i nie trwóż się. Może być coś piękniejszego. Taka obietnica. Można cieszyć się i wielbić Pana z całego serca za to wszystko. Zapraszam was, abyście teraz, dzieląc się na grupki dwu, maksymalnie trzy osobowe, w krótkich, cichych modlitwach, pamiętali o tym tekście, pamiętali o sobie, ale pamiętajmy także o tych trzech osobach w Niemczech, które w tej chwili są w szpitalu, cierpią, wspominając nawet brata Bogdana. Bardzo będę wam wdzięczny i on będzie wdzięczny, bo na pewno się dowie. My wiemy o tym, że jesteśmy oglądani przez wiele krajów świata, przez wielu naszych serdecznych przyjaciół. Chcielibyśmy zatem wołać do Pana teraz w naszej modlitwie. Amen. Nie wiem, moi drodzy, czy udało mi się wam pomóc w zrozumieniu woli Bożej, ale jeśli chociaż odrobinkę, będziecie pamiętali, kto, co, kiedy, gdzie i dlaczego, to osiągnąłem sukces. Niech Bóg wam błogosławi. Amen.